Andrzej znalazł czas, żeby do nas przyjść. Andrzeju, my Cię już zapraszamy, abyś nam usłużył. Dziękujemy za Ciebie jeszcze raz.
Bardzo dziękuję. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach zadawałem się z Waszymi pastorami, z Markiem, z Izą trochę częściej niż poprzednio to miało miejsce. I tak mogłem zauważyć, uświadomić sobie, że to są bardzo wspaniali, niezwykle obdarowani, oddani Bogu ludzie, dojrzali, którzy stoczyli wiele bitew, odnosząc zwycięstwo. Więc kiedy Marek zaprosił mnie, żebym głosił u was kazanie, to trochę przestraszyłem się, no bo co ja mogę powiedzieć, kiedy wy normalnie słuchacie takich ludzi jak oni? Powiem taką, przypomniało mi się, że kiedyś było o wiele łatwiej. Kiedyś byłem u was. Spotkanie nazywało się Zbyszek Dębski zaprasza. Tak, i zamiast jakiegoś słabo wyświetlającego projektora, to obok głoszącego stał, chyba sztuczny, nie jestem pewien, kościotrup, bo to była sala do lekcji biologii. To były fajne czasy, gdzieś na przełomie wieków. Więc rozmawiałem z Markiem. Może masz jakieś notatki przygotowane, z których mam głosić, albo ja ci wyślę listę moich notatek i ty wybierzesz, tak żeby trochę odpowiedzialności na nich złożyć. Ale Marek nie chciał współpracować w ten sposób. Mówi, nie, ty nie możesz tak, musisz się zapytać Ojca w niebie i wtedy, żeby on ci powiedział, to tylko taki sposób może być. Więc zapytałem Ojca w niebie i właściwie natychmiast mi odpowiedział. To trochę ta odpowiedź mnie tak może nie przestraszyła, ale też stanowi wyzwanie. No, ale też witam wszystkich, którzy nie przyszli. Ja najbardziej się cieszę z was, którzy jesteście tutaj, bo to jest fajne, bo widzę was. Ci, którzy tam oglądają, nie widzę was, ale chociaż napiszcie takie zobowiązanie w komentarzach, że będziecie słuchać do końca. To jest bardzo ważne, dlatego że jak brałem od Marka ostatnie instrukcje na dzisiaj, to on mi powiedział, że kazanie poniżej 60 minut uważa się za nieduchowe tutaj. Jak byłem i że muszę się z kogoś naśmiać, chociaż trochę. Raz w życiu byłem w Afryce na potężnej konferencji, tam 6 milionów ludzi było, tam było wielu mówców i miałem takie wrażenie, kiedy ci poszczególni mówcy występowali, że miarą duchowości jest to, jak długo i jak głośno mówca potrafi wykrzyczeć Alleluja. Im dłużej i im głośniej wykrzykiwał słowo Alleluja, tym mógł być odbierany jako bardziej duchowy. I ponieważ ja nie jestem dobry w okrzykach Alleluja, zdecydowałem się na tradycyjną formę bardzo długiego kazania. Pomyślałem sobie jeszcze, że na sali to może nie, ale może przed ekranem gdzieś tam schowany jest ktoś, kto może nie zgadzać się w 100% z tym, w jaki sposób ja widzę Izę i Marka. Na przykład, no nie, tylko nie znasz ich dobrze, oni mają takie wady, o, że czasami ciężko z nimi wytrzymać. To chciałbym pocieszyć was. Bóg używa wyłącznie wadliwych ludzi. On, oprócz Pana Jezusa, on nikogo innego, który jest bez wad, nie użył. Każdy z nas ma jakieś takie inne strony, takie jakieś wady. Dobrze, trzeba przejść do tematu. Chciałem poprosić Zbyszka, żeby przyniósł mi szklankę wody. Dziękuję bardzo, Zbyszku, dziękuję. Gdyby to była moja żona na miejscu Zbyszka i gdybym ją poprosił o szklankę wody, to dostałbym pełną szklankę. Moja żona jest ze wschodu Polski i tam się nie żałuje. Gdyby moja żona widziała to, to pomyślała sobie, to jest kompletnie niezrozumiały wyraz skąpstwa. Ktoś prosi o szklankę wody i dostaje pół szklanki wody. To rzecz niedopuszczalna. Dziękuję ci, Zbyszku, że potrafisz wytrzymać takie złośliwości. Ja się umówiłem ze Zbyszkiem, że dostanę pół szklanki, jest prawie idealnie pół szklanki, bo to jest taka klasyka w naszym języku polskim, taki klasyczny obraz. Mamy szklankę wody, która jest do połowy pełna, a w połowie jest pusta. I możemy sobie na nią popatrzeć i skupić się na tej górnej części, w której nie ma wody, jest tylko powietrze, którym się nie można napić, lub przyjrzeć się tej dolnej części, gdzie tak bardzo fajnie połyskuje woda z warszawskiego kranu, nadająca się do picia. Więc tam na slajdzie macie ciekawszy obrazek. Więc tytuł tego, co chcę powiedzieć, jest taki: widzisz to, na co patrzysz. Mamy kilka zmysłów. Dwa z nich odbierają fale, albo te świetlne, albo dźwiękowe. I jest jednak różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami fal. Mianowicie przeważnie jest tak, że jeżeli wokół ciebie, prawie wszystko jedno gdzie, powstają jakieś dźwięki, to je słyszysz. Czy chcesz, czy nie chcesz, słyszysz je. Jeśli chodzi natomiast o zmysł wzroku, to widzę to, na co patrzę. Nie widzę tego, co jest za moimi plecami. Jeszcze spośród tego, na co patrzę, co widzą moje oczy, widzą dosyć szeroko, mogę skupić się na czymś i praktycznie dostrzegać tego, co jest obok. Widzisz to, na co patrzysz. To znaczy, że kiedy mówisz, że widzisz, to nie opowiadasz tylko, albo mówisz o tym, co widzisz, nie opowiadasz tylko o tym, co widzą twoje oczy, ale opowiadasz o tym, na co zdecydowałeś się popatrzeć, na co zwróciłeś swoją uwagę. To jest bardzo ważne. To dotyczy również duchowego świata i duchowych spraw. Dwa tygodnie temu byłem na takim oficjalnym spotkaniu, na które miałem przywilej przez kilka minut posłuchać naczelnego rabina Polski, tak jak został przedstawiony, go zapraszali, Michała Szudricha. Nie potrafię powtórzyć, ze względu na bardzo specyficzną wersję języka polskiego, jaką używał, tak dokładnie, co on mówił, ale on opowiedział coś takiego. Było dwóch ludzi, którzy modlili się, rozmawiali z Panem Bogiem. I jeden człowiek mówi: Panie Boże, no jest źle, źle, po prostu źle jest. Coś musisz zrobić, bo jest źle. Wokół mnie jest źle, w moim życiu jest źle. I wtedy Pan Bóg odpowiedział na jego modlitwę i powiedział: mówisz, że jest źle, to ja ci dopiero pokażę, co to znaczy źle. Dopiero zobaczysz, co to znaczy źle. Drugi człowiek rozmawiał z Bogiem i mówi do Boga: nie jest łatwo, dzieją się różne trudne rzeczy, ale widzę, że ty czynisz dużo dobrego, widzę dobro. I Bóg odpowiedział temu człowiekowi: widzisz dobre rzeczy, które ja robię, to dopiero zobaczysz, co ja dobrego potrafię zrobić. To była bardzo krótka wypowiedź, nie dość, że mądra, to myślę, że biblijna. To jest bardzo prawdziwe. Nie martwcie się, będę jeszcze z Biblii czytał. Mam przygotowanych 11 fragmentów. Po jednym wersecie, po kawałku wersetu. Wszystkie adresy będą się tam być może na tych slajdach wyświetlać. Więc o co chodzi? Widzisz to, na co patrzysz, czyli o co chodzi z wdzięcznością i dziękczynieniem. Połączyłem te dwie rzeczy. Ogromna ilość fragmentów Bożego Słowa wzywa nas do dziękczynienia i do okazywania wdzięczności. Nie ma ani jednego, który zachęcałby do niewdzięczności, do narzekania, nawet takie, które mówią, żeby nie narzekać. I czasami dobrze jest wrócić do podstaw i zadać sobie pytanie, ale o co chodzi? Dlaczego to pytanie się pojawia? Dlatego, że przecież wdzięczność jest naturalną reakcją obdarowanego. Po co go do tego wzywać? Po co go zachęcać? Jak dostał, to jest wdzięczny i dziękuję. To chyba normalne. Więc po co go zachęcać do tak oczywistej czynności? Przeczytam te sztandarowe teksty, które prawdopodobnie znacie na pamięć, ich adresy są tam na ekranie. Efezjan 5:20. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. No to jest, ten tekst jest wyzwaniem. Zawsze i za wszystko? To nawet nie zgadza się z teologią niektórych osób. Kolejny, klasyka. Pierwszy to Tesaloniczan 5:18. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tu jeszcze jest takie postraszenie, bo taka jest wola Boża. I za wszystko, znowuż to, za wszystko dziękujcie. Albo dwa fragmenty z listu do Kolosan. Druga część 7 wersetu z 2 rozdziału. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. I nie wiem, czy apostoł Paweł myślał, że odbiorcy tego listu mają jakieś kłopoty z pamięcią, bo drugi raz w kolejnym rozdziale, w 15 wersecie drugiej części pisze: nie zapominajcie też o wdzięczności. I takich fragmentów mamy o wiele więcej. Ja jestem za tym, żeby zadawać pytania, nawet bezczelne. To co? Czy nasz Ojciec w niebie jest jakiś niedowartościowany i potrzebuje, żebyśmy go doceniali? Bo się czuje źle, bo nikt nie zauważył, co dobrego on zrobił? No myślę, że nie. I powiem tak, jako ojciec taki fizyczny, naturalny dzieci, ja niekoniecznie potrzebuję tego, żeby moje dzieci dziękowały mi za to, co ja dla nich zrobiłem. Tego nie potrzebuję. Ale chciałbym, żeby to doceniły nie dla mnie, lecz dla siebie, ponieważ to im pomoże w życiu. Nasz Ojciec w niebie nie jest jakiś niedowartościowany w ogóle. On jest źródłem wszelkiej wartości. On w ogóle nie potrzebuje naszego dziękczynienia, ale On wie, że kiedy potrafimy doceniać, okazywać wdzięczność, to jest to dla nas korzystne, to jest to dla nas dobre. I dlatego to jest Jego wolą, żebyśmy tacy byli. Wdzięczność, podziękowanie sprowadza się do skupienia się na Bożych dziełach. Wtedy je sobie przypominamy, przyglądamy się i okazujemy wdzięczność. Wdzięczność może się pojawić, kiedy wspominamy dobre rzeczy, które Bóg dla nas uczynił, albo rozglądamy się naokoło i widzimy, że ta szklanka, którą Pan Bóg postawił przed nami, ma sporo wody. To jest dobra woda. Przykładem biblijnym czegoś takiego jest Wieczerza Pańska. Otrzymaliśmy polecenie od samego Pana Jezusa, żeby regularnie spożywać Wieczerzę Pańską. Po co? Po to, żeby w taki bardzo obrazowy sposób, namacalny sposób. Wiecie, to też nie może być takie, albo nie powinno być i nie może być takie bardzo powierzchowne, no bo trzeba przygotować chleb, trzeba przygotować wino, trzeba opowiedzieć, co będziemy robić. To się oddziela od zwykłego posiłku. Trzeba mieć moment refleksji, modlitwy i później poszczególni uczestnicy podchodzą. Biorą chleb, biorą wino. To trwa. Po co? Żebyśmy mieli dosyć czasu, żeby sobie przypomnieć, co Pan Jezus dla nas zrobił. To jest sposób na przypominanie i nakarmienie naszej wdzięczności. Tak w ogóle to myślę, że powinniśmy bardziej rozwinąć się w umiejętności radowania się i świętowania. To powiedziałem do siebie przeważnie, ale może komuś jeszcze to pomoże. Powinniśmy nauczyć się lepiej radować się, świętować, cieszyć się. To nikomu z nas nie zaszkodzi. A więc próbuję powiedzieć, że wdzięczność może być inaczej opisane jako przyglądanie się Bożym dziełom, jak popatrzenie na ten świat i świadome skupienie swojego wzroku na tej części, która zawiera w sobie Boże błogosławieństwo. I to wywołuje dziękczynienie. To wywołuje wdzięczność. A więc widzisz to, na co patrzysz. Kiedy patrzysz na Boże dzieła, decydujesz się im się przyjrzeć w swojej pamięci albo w świecie wokół, to wywołuje wdzięczność, wywołuje dziękczynienie. A dziękczynienie powoduje, że dzieje się coś więcej. Jest taki znowuż klasyczny tekst. List do Filipian, 4, wersety 6 i 7. Być może jeden z najważniejszych w naszym życiu, kiedy staczamy różnego rodzaju bitwy, kiedy przeżywamy jakieś presje, kiedy rzeczy nie dzieją się jakoś sielankowo czy wygodnie. 4, 6 i 7 werset. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Łatwo napisać, jeszcze łatwiej powiedzieć. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest bardzo dobry fragment Bożego Słowa i jednocześnie wcale niełatwy do zastosowania. Weź i spróbuj. Albo porozmawiaj z kimś, który jest czymś przytłoczony, przerażony, jest w środku tarapatów i weź mu zacytuj w twarz. Jeszcze najlepiej tak, efekt będzie mocniejszy, jak zrobisz to tak lekko i swobodnie, z uśmiechem na twarzy. O co ty się martwisz? Przecież możesz powierzyć swoją prośbę, swoją sprawę Bogu. I wtedy, gdybyś to zrobił, to już dawno Boży pokój otoczyłby cię i żadne przygnębienie, żaden stres, żadne zmartwienie nie mogłyby ciebie dotknąć. Jeśli ktoś próbował w naprawdę trudnym momencie zastosować ten fragment, to wie, że to nie przychodzi tak łatwo. Pamiętam te różne sytuacje z mojego życia, bardzo różne, w różnych kategoriach, tak? I byłem zdolny, żeby się prawidłowo zachować według tej instrukcji z listu do Filipian, dopiero wtedy, kiedy nazbierało się trochę doświadczeń, do których mogłem się odwołać. To jest też jakaś tam prehistoria. Nasz pierwszy samochód był pełnoletni, kiedy weszliśmy w jego posiadanie. W związku z tym często nie domagał. Czasami sam z siebie, czasami próbując coś naprawić, pogarszałem sytuację. Było tak wiele razy i uczyłem się, nie mając wystarczająco dużo pieniędzy ani na lepszy samochód, ani na profesjonalnego mechanika w Warszawie, uczyłem się, żeby jakoś sobie z tym radzić, żeby go naprawiać i tak dalej. I to był któryś z kolei raz tej przygody niezapomnianej z Ładą 1500S w kolorze czerwonym, że następnego dnia mieliśmy wyjechać rodziną na wakacje tym właśnie samochodem, co ogólnie rzecz biorąc było bardzo fajne. I potrzeba było coś naprawić przy silniku. I naprawiając, pogorszyłem sytuację dość beznadziejnie. Jest popołudnie, jutro mamy jechać. Ja nie mam pojęcia, jak z tego wybrniemy. I pomyślałem sobie, do tej pory za każdym razem się udawało. I myślę, Boże, nie mam pojęcia jak, ale dziękuję Ci. Chodziłem koło tego samochodu i mówię, Boże, nie wiem jak to zrobimy, ale dziękuję Ci bardzo za to, że to się uda naprawić. Nie będę Was zanudzał szczegółami. Następnego dnia pojechaliśmy sprawnym samochodem na wakacje. I tak było wiele razy, także te wszystkie sytuacje wzbudziły we mnie wiarę samochodową, tak? Czyli nie miałem problemu, kiedy się coś działo z samochodem, żeby podziękować Bogu, zanim przyszło rozwiązanie, że to rozwiązanie przyjdzie. Poważniejsze rzeczy to są sprawy rodzinne. Dużo różnych trudnych sytuacji wydarzyło się, gdy chodzi o nasze dzieci i one wszystkie uczyły mnie wiary. Kiedy raz przyjdziesz do Pana Boga i On ci odpowie na twoje wołanie i udzieli ci pomocy, to masz coś, do czego możesz się odwołać. Możesz przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za to, że wtedy i w tym pomogłeś mi, w Więc przychodzę kolejny raz, oczekując na Twoją interwencję. I to jest ta wdzięczność, z którą mamy przychodzić. Można by tak powiedzieć, że kiedy przychodzę do Pana Boga w poważnej sprawie, nie przychodzę z pustymi rękami, ale nie chodzi o to, że muszę mu jakiś dar złożyć, tylko w moich rękach trzymam te wszystkie odpowiedzi z przeszłości. Odwołuję się do nich, mówię, Boże, przecież Ty mi pomogłeś. Pierwszy, drugi, trzeci, wtedy, w tamtej sytuacji. Mam podstawę, żeby oczekiwać, że teraz też to zrobisz. Jedna z najbardziej dramatycznych sytuacji, ja to powtarzam, bo to jest historia stara, więc mogliście ją wielokrotnie słyszeć, to jest wtedy, kiedy nasza najstarsza córka urodziła się z wrodzoną wadą i cudem przeżyła zaraz po śmierci, bo był akurat w szpitalu taki gościnnie, był lekarz, który tam normalnie nie pracuje, nie przebywa, który wiedział, co zrobić, żeby ją uratować. I później przez 2 miesiące była na oddziale intensywnej opieki medycznej, jako noworodek. I to było bardzo trudne. To po prostu w ogóle było poniżające. To był taki cios poniżej pasa. Tak się czułem. Bardzo trudna sytuacja. I pamiętam, że to już, że tak powiem, było zachowanie odruchowe. Kiedy dowiedziałem się o tym, poszedłem gdzieś, zamknąłem się w pokoju i wołałem do Boga. I tak nie minęło więcej jak pół godziny, myślę, że mniej, i dostałem od Niego odpowiedź. I to właśnie była ta odpowiedź opisana w liście do Filipian. Radość i pokój. Od tego momentu, wszystko jedno, co mówili lekarze, co mówiło otoczenie, ja wiedziałem na pewno, że wszystko będzie dobrze. Asiu, jeżeli oglądasz przypadkiem, to pozdrawiam Ciebie serdecznie. Mam bardzo fajne dzieci. Wśród nich ta właśnie córka Joanna jest super. Więc i są oczywiście sytuacje kościelne. Te są takie najgrubszego kalibru, bywają, ponieważ na terenie Królestwa Bożego ludzie są wyjątkowo twórczy, gdy chodzi o wytwarzanie różnych problemów, tak? Potrafią zaskoczyć czymś nowym, trzeba więcej wiary. Ale muszę tak postępować, jeżeli chcę spać w nocy. Muszę uczyć się oddawać Panu Bogu rzeczy, przychodząc do Niego z wdzięcznością, czyli dziękując za to, co już uczynił, za to, co już dał, za to, co już czyni w danej sytuacji. I jeszcze przykłady z Nowego Testamentu. Chcę przeczytać dwa fragmenty z Ewangelii. Ewangelia Mateusza 15:36-37. Te są mocne. Wziął te 7 chlebów oraz ryby, podziękował Bogu, łamał i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Pan Jezus nawet nie poprosił o pomnożenie. Wziął ten chleb i powiedział dziękuję. No może więcej słów było w tej modlitwie, ale to było dziękczynienie, które sprawiło niezwykły cud. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 23 wersecie jest to opisane tak. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, to chodzi o to pomnożenie chleba, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie, przybyły łódki z Tyberiady. No co za opis. Nastąpiło cudowne pomnożenie jedzenia, a autor pisze, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Znaczy się, komunikat jest taki, dziękczynienie zamieniło niedostatek w obfitość. To jest bardzo dosłowne. Pan wypowiedział dziękczynienie i chleb się pomnożył. Było może dla jednej czy dwóch osób, najadło się parę tysięcy i jeszcze zostało. Zupełnie inny przykład, nie z Biblii, ale z książki. Taka mała książeczka, chyba ma tytuł Siła Wysławiania. Pewien człowiek modlił się o swojego przyjaciela, który kiedyś był bardzo oddany w służbie Bogu, ale to jego oddanie się w służbie Bogu osłabło, gdzieś odszedł, zaczął brylować gdzieś w świecie i jego to bardzo bolało, że coś takiego ma miejsce i wołał do Boga, żeby coś zrobił z tym popsutym życiem swojego przyjaciela. I Bóg w odpowiedzi na tą modlitwę napomniał go i wyjaśnił mu, że to nie jest twoja sprawa, żeby twojego przyjaciela osądzać. Nie masz prawa do mnie mówić o jego problemach. Więc on wziął sobie do serca i zaczął modlić się w jedyny sposób, jaki mu pozostał. Czyli Bóg mu zabronił mówić o tych złych rzeczach, które dzieją się w życiu przyjaciela, zaczął dziękować Bogu za wszystkie dobre rzeczy, które wydarzyły się przez życie jego przyjaciela, kiedy razem służyli Bogu. W tym czasie, kiedy on wielbił Boga za tego przyjaciela, który odstąpił od służby, od bliskiej relacji z Bogiem, on doświadczył niesamowitego odnowienia i zaczął z nową, świeżą pasją służyć Bogu. Kolejny fragment to jest Ewangelia Jana. Wybaczcie, że tylko znane czytam, ale wiecie, to przybliża taki moment, jak czytam takie znane rzeczy, mówię znane rzeczy, znane teksty, które znacie na pamięć, to wzrasta szansa, że jedna czy druga osoba zaśnie, a ponieważ ja jestem biblijny, kończę kazanie kierując się zasadą dwóch albo trzech świadków, czyli jak dwie lub trzy osoby przynajmniej śpią, to wtedy wiem, że już mogę skończyć. To są większe szanse. Więc Ewangelia Jana, 11 rozdział. Zmarł Łazarz. 41 do 43 wersetu. Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. No to jest właśnie ten wzór, to absolutne mistrzostwo świata w modlitwie. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Kropka. A później już tylko: Łazarzu, wyjdź. Coś jest, czego możemy ciągle nauczyć się od Pana Jezusa. Pomyśl przez chwilę o tym, kiedy się modlisz o coś. Czy rozmawiasz z Bogiem o problemie, czyli o tej pustej części szklanki? Czy powołujesz się na Jego zaopatrzenie, czyli tą pełną część szklanki? Ja nie próbuję was teraz jakiejś dziwnej teologii nauczyć, bo to ma tylko tyle wartości, ile komuś uda się wprowadzić w życie. To nie jest jakaś formułka na modlitwę. To nie chodzi o to, że ktoś stanie i podobnie jak Pan Jezus powie: Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. To zobaczymy, czy Łazarz wstanie z martwych. Tak? Słowa wyrażają kondycję naszego serca. Opowiadają o tym, na co naprawdę patrzymy. To nie teatr. To nie jest formułka, którą można powtórzyć. Ale jednak to jest wezwanie, żeby czegoś się nauczyć. Kolejny fragment przeczytam, to jest z pierwszego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, pierwsze cztery wersety. Wezwanie, żeby modlić się o wszystkich ludzi, w szczególności o ludzi władzy. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania. Do tych próśb wstawienniczych to jest okej. A później i podziękowania za wszystkich ludzi. No dobrze. Ale później za królów i za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I my Polacy dobrze wiemy, że gdy chodzi o modlitwę o nasze władze, to trudno jest zobaczyć powody do dziękczynienia. To jest, nam się wydaje, że to jest najtrudniejszy element spośród całej ludzkości. Tutaj taka nasza tradycja polska, tak się urodziliśmy, tak jesteśmy genetycznie wyposażeni, mówi, że gdy chodzi o władzę, to ona nam dostarcza zazwyczaj wiele powodów do narzekania, do niezadowolenia. Zawsze coś jest nie tak. Z jakiegoś powodu apostoł Paweł, zachęcając do modlitwy o władze, które nie były łatwe, sądzę, że były trudniejsze dla ludzi niż obecne nasze władze, na pewno były okrutniejsze, mówi oprócz błagań, modlitw i próśb stawienniczych podziękowania. Widocznie to jest ważne, abyśmy w każdej modlitwie mieli element wdzięczności, dostrzeżenia tego, co dobre Bóg już uczynił, tego, co dobre, co już nam dał, żeby oglądać odpowiedzi. Czyli przyglądanie się dziełom Bożym, wspominanie tego, co Bóg zrobił, wdzięczność, to jest podstawa do zwycięskiego życia, w którym pokój Boży strzeże naszych serc i umysłów. Wdzięczność sprowadza więcej Bożego błogosławieństwa do naszego życia. I teraz, mówiąc te rzeczy, nie zachęcam nikogo, żeby wymyślał sobie coś, co się nie wydarzyło. Żeby wyznawał, możesz to robić, ale to nie wynika z mojego kazania, żeby wyznawał coś, czego jeszcze nie ma. Ja mówię tylko o tym, żeby zobaczyć coś, co już jest, co się wydarzyło, co jest już faktem dokonanym i okazać wdzięczność za to, podziękować Bogu, żeby się przyjrzeć temu, co Bóg już czyni. Tydzień temu byłem w Opolu i brałem udział w ulicznej ewangelizacji. Ta ewangelizacja polega na tym, że oni przez mikrofon czytają kolejne rozdziały Nowego Testamentu. Czytają Biblię publicznie. Generalnie nie było takie bardzo łatwe doświadczenie, bo było bardzo zimno. Ja czytałem z telefonu, a jak czytasz z telefonu i to jest, nie jest jeden werset, tylko dwa rozdziały miałem przeczytać, to musisz być bez rękawiczek, bo trzeba palcami przesuwać po ekranie. I dwa rozdziały. Więc było bardzo zimno. Oni, gospodarze, powiedzieli mi, że zarząd Opola to najlepszy w Polsce zarząd. Ja myślałem sobie, no tak, ale dlaczego ulice nie są ogrzewane? Naprawdę było zimno. Czytałem tą Biblię i ludzie przechodzili i nie widziałem, nie zauważyłem, żeby ktoś czytał, jak, żeby ktoś słuchał, jak ja czytam. Zdarzało się, że jak ktoś inny czytał, to ktoś się zatrzymał i posłuchał przez chwilę i to takie było frustrujące trochę. Więc wiele osób przechodziło obojętnie. W ogóle nie było tam aż takich tłumów, jak na kościele ulicznym, na patelni. I ta grupka ludzi, z których zawsze jedna czytała kolejny rozdział Pisma Świętego, miała jakieś ulotki i od czasu do czasu kogoś zaczepiali, dawali tą ulotkę i prowadzili rozmowę. I można by było poprzestać na tym i powiedzieć taki oczywisty wniosek. Ewangelizacja uliczna przynosi marne owoce, po co w ogóle tam chodzić, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zimno. I ludzie szybko przechodzą, bo marzną i nie chcą stać i tak dalej. Ale jeden z liderów tego wydarzenia, człowiek, który ma niesamowite serce do głoszenia Ewangelii, mówi, poczekaj tu, podszedł do mnie, zaczął rozmawiać, ja myślę sobie, ale czemu rozmawia ze mną, ja nie potrzebuję słyszeć Ewangelii w tym momencie. A on mówi, ja rozmawiam z tobą, bo czekam, aż ktoś będzie przechodził i chciałbym, żebyś był uczestnikiem mojej rozmowy z tymi ludźmi. Więc za chwilę przychodziła grupa chłopaków, on ich zaczepił i zaczął rozmawiać. To była fajna rozmowa. I wtedy zaczęło coś do mnie docierać. Oni nie patrzą na to, co się nie dzieje. Oni patrzą na to, co się dzieje. Oni się cieszyli z każdej rozmowy. Oni świętowali każdą osobę, która zechciała się zatrzymać i porozmawiać. Skupieni byli na tym, żeby jeszcze lepiej rozmawiać, żeby trafić z lepszymi słowami, żeby dotrzeć do osób, które się zatrzymywały. Widzicie, na czym polega dowcip? Mogę zmarznąć, mogę powiedzieć, to przynosi marne owoce. I faktycznie później było spotkanie tej wspólnoty i akurat nikt z tych osób, które były tam zaczepione czy przechodziły na ulicy, nie trafił do tego spotkania, które zresztą było w takiej odległości, że dziwne, żeby zdążyli, gdyby chcieli. Ale prawda jest taka, że na spotkaniu były osoby nowo nawrócone. Skąd one się wzięły? Wzięły się z tego, że ci ludzie nie patrzą na trudności, ale świętują każdy sukces, świętują każdą rozmowę, każdą sytuację. Wszystko jedno, czy ktoś był gotowy, żeby się nawrócić, czy się pokłócił, czy to była po prostu jakaś rozmowa na Boży temat. Oni się cieszyli i myśleli, jak to zrobić jeszcze lepiej, jak dotrzeć do ludzi. To jest klucz do sukcesu. Nie patrzeć na pustą część szklanki, na to, że było zimno i nikt nie chciał słuchać, ale cieszyć się z tych kilkunastu albo więcej osób, które zatrzymały się i brały udział w rozmowie. I to były sensowne rozmowy. Ludzie mogli usłyszeć dobre rzeczy, ważne rzeczy na temat Pana Boga. I wiecie co? To przyniesie kiedyś owoc. To nie był zmarnowany czas. Nie tylko byliśmy zmarznięci po tej godzinie tam na nieogrzewanej ulicy, ale zostało zasiane jakieś ziarno, które przyniesie owoc. Można jeszcze przykłady mówić? No dobra. Jest taka książka niedawno wydana w języku polskim takiego mojego znajomego ze Stanów, Harolda Eberle. W dwóch tomach, Dusza doświadczającego powodzenia, bez skrupułów reklamuję tą książkę. Przyczyniłem się do tego, że została wydana po polsku i to jest bardzo dobra książka. I w tej książce autor opisuje wydarzenie ze swojego życia, autentyczne wydarzenie. Był pastorem zboru, który chyba jakąś budowę prowadził i kompletnie brakowało kasy na tą budowę. I spływały kolejne rachunki za kolejne prace, oni nie wiedzieli, skąd wziąć pieniądze, żeby opłacić te rachunki. I wszelkiego rodzaju narady, jak sobie poradzić z tym wyzwaniem w gronie liderów, nie przynosiły żadnego rozwiązania. W związku z tym, w desperacji, na kolejnym spotkaniu liderów, kiedy wszyscy się zeszli, on przyniósł, zgodnie z biblijną instrukcją, przyniósł lilię, kwiatek przyniósł. Nie znam się na kwiatkach. Przyniósł lilię, tak? I Pan Jezus polecił w Ewangelii Mateusza w kontekście wyzwań materialnych, popatrzcie na lilię. W związku z tym on przyniósł ten kwiatek, podawał ten kwiatek każdemu z obecnych, kazał tej osobie patrzeć i opisywać piękno tego kwiatka. I oni po kolei, to zabrało sporo czasu, tak? Domyślam się, że jeśli tam były kobiety, to jeszcze była taka dłuższa wypowiedź, bo kobiety lepiej widzą takie rzeczy przeważnie. Więc po kolei uczestnicy spotkania. Narada kryzysowa. Brakuje kasy, a uczestnicy spotkania opowiadają, jak piękny jest kwiatek. Po kolei. Każdy dostał tego kwiatka i opowiadał. To jest prawdziwe wydarzenie. Jak skończyli opisywać piękno tego kwiatka, tej lilii, wrócili do tematu, do którego przyszli, w ciągu bardzo krótkiego czasu pojawiło się kilka twórczych pomysłów, które wprowadzone w życie rozwiązały problem finansowy. Ciężko uwierzyć, ale tak było naprawdę. Ten facet nie zmyślił tego. Negatywny przykład. Zadziwia mnie to, jak wiele osób, które są świadome, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie i że żyjemy w czasach, które stanowią jakieś wyzwanie, przygląda się temu, co robi diabeł albo co rzekomo diabeł robi. Czyli studiuje i rozważa temat antychrysta, znamienia bestii, mój Pan Jezus przyjdzie niedługo. Otrzeźwiej, człowieku. Nie przyglądaj się dziełom diabła, bo zgłupiejesz. To ci nie pomoże. Jeśli chcesz rozpoznać, czy niedługo jest przyjście Pana Jezusa, przyjrzyj się dziełom Bożym. Zobacz, jak jest głoszona Ewangelia. Dowiedz się, jakie przebudzenia odbywają się na innych kontynentach. Zobacz, co Bóg robi, nie co diabeł robi, ale co Bóg robi w Polsce, w sąsiednim kościele, w twoim kościele. Zobacz na te rzeczy. Bo Bóg nie będzie decydował o powtórnym przyjściu swojego Syna, patrząc na aktywności diabła. Pan Jezus przyjdzie wtedy, kiedy Jego plany poprzedzające Jego przyjście się wypełnią. To, na co patrzymy, decyduje o naszym życiu. Ci, którzy studiują dzieła przeciwnika, rozglądają się, co gdzieś rzekomo robi antychryst i w jaki sposób, w kolejnej wersji, chce naznaczyć kogoś podstępnie, schodzą na bardzo niebezpieczną ścieżkę. A więc jest czas, żeby zadać pytanie, co się stanie, jeżeli się skupię na niewłaściwej części szklanki, jeżeli będę widział tylko tą pustą część. Jeżeli popatrzę na tą napełnioną, to przyniesie błogosławieństwo i wygląda na to, że nie ma ograniczeń dla tego błogosławieństwa. Że jeśli nauczę się tej sztuki, to będę doświadczać nieograniczonych dobrych rzeczy. Pamiętajcie, to nie jest teologia, to nie jest nauczanie, to nie jest formułka. To jest kwestia wyćwiczenia naszych serc, żeby zwróciły się na Boże dzieła. Ale co się stanie, jeżeli nie będziemy chcieli? Będzie tak, jak w tej opowieści rabina Michała Szudricha. Marudzisz, narzekasz, opowiadasz, że jest źle, to zobaczysz naprawdę, jak może być źle. I chcę takie dwa teksty przeczytać. Jeden z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 21. Poznali zatem Boga, poznali poprzez Jego dzieła. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Apostoł Paweł pisze tutaj o tych wszystkich ludziach, którzy mieli możliwość zobaczyć dzieła Boże i gdyby je zobaczyli, to musieliby podziękować Bogu za te wszystkie rzeczy, które On wspaniale zrobił i w ten sposób uczcić Go, ale nie chcieli tego zrobić, nie chcieli patrzeć na dzieła Boże. I gdy przyjęli taką postawę, to zgłupieli w swoim myśleniu. Jeżeli ktoś odmawia patrzenia na Boże dzieła, to jest niebezpieczne dla jego umysłu. Ten cały wywód apostoła Pawła związany z prostą odmową popatrzenia na to, co robi Bóg, kończy się takim stwierdzeniem, że jeżeli to będzie trwać dalej, to nastąpią zaburzenia seksualności. Przyjdą na człowieka pragnienia, które nie są naturalne i które nie dają się zaspokoić. My nie powinniśmy w żaden sposób ani odrzucać, ani pogardzać osobami, którzy mają w jakikolwiek sposób, jakkolwiek zaburzoną seksualność, raczej okazywać miłość i współczuć. Bo tu nie ma żartów. Nasze pragnienia seksualne są bardzo ważne i silne. Ale Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś nie chce patrzeć na to, co Bóg czynił, to zaczyna coś złego się dziać z jego głową, z jego umysłem. To jest prawo duchowe. Ono nie dotyczy tylko tych ludzi, którzy nie chcą wierzyć, nie chcą uznać Pana Boga. ono dotyczy również ludzi już nawróconych, narodzonych na nowo, którzy przyglądają się na coś innego, zamykając swoje oczy, nie patrząc w stronę tego, co Bóg uczynił. To jest niebezpieczne. Inny przykład, mam nadzieję, że to nie jest żadne naciąganie Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 41 do 44 wersetu. Gdy Pan Jezus się zbliżył i zobaczył miasto, Pan Jezus zbliżył się do Jerozolimy, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w którym twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. Tutaj jest mowa o rzeczy bardzo tragicznej, bo tu mamy do czynienia z narodem, który od paru wieków coraz bardziej intensywnie oczekuje na Mesjasza, na swojego Zbawiciela. Oni powszechnie czekali na Zbawiciela. Oni studiowali Pismo, żeby wiedzieć, jaki on będzie, co on zrobi. Oni się pocieszali. To oczekiwanie było bardzo intensywne w tamtym czasie. I kiedy pojawia się ten wytęskniony, ten oczekiwany Zbawiciel, duża część tego narodu nie jest w stanie go rozpoznać. Jak mogło do tego dojść? I my możemy sobie myśleć błędnie, wyobrażać różne rzeczy, myśleć sobie, no, mieć jakieś w głowie teologię predestynacji, Pan Bóg zatwardził ich serca. Nie, nie, nie. To jest fałszywe oskarżenie w stosunku do Pana Boga. To jest fałszywe oskarżenie w stosunku do Pana Boga. Nie. W każdym pojedynczym przypadku to była decyzja. I myślę, że ona wyglądała tak, że no, tych ludzi pojawiło się więcej, ale w końcu pojawił się Jezus. I czytamy w Ewangeliach, że on był kandydatem na Mesjasza. Spełniał pewne warunki, zwracał na siebie uwagę mocą, autorytetem, ale były też problemy. Pochodził z Galilei. Galilejczyków nie lubimy, to jest druga kategoria obywateli w naszym kraju. Wszystko, co pobożne i święte, to z Judei, nie z Galilei. I było jeszcze więcej problemów. Był mało religijny. Mianowicie olewał sobie tradycyjne sposoby przestrzegania szabatu i tak dalej. I to szybko prowadziło go w konflikt z liderami. I być może najgorsza wada, w ogóle nie palił się do walki z Rzymianami. No więc ci ludzie patrzyli na Jezusa. No faktycznie, prorok, cuda, autorytet, demony są wyrzucane. No jest sporo tej wody, no ale do połowy ta szklanka jest pusta. Jednak nie spełnia w 100% tego zestawu oczekiwań, które jest w naszej głowie. I teraz w zależności od tego, na co ludzie patrzyli, takie podejmowali decyzje. Wygląda na to, że większość liderów religijnych, których zachowanie Jezusa obrażało, bo obrażało i obnażało ich obłudę, ich teatr, ich religijność, patrzyli na to i widzieli tylko to. On niszczy naszą religijność. On wszystko psuje. Zbudowaliśmy pewne królestwo, niedoskonałe, wtrącają nam się Rzymianie, ale poukładaliśmy sobie te rzeczy, a on to wszystko psuje. Ja prawie że cytuję rozmowę arcykapłana tam ze starszyzną. Jak mu pozwolimy, to przyjdą Rzymianie i wszystko nam zabiorą. Tak? Więc jedni ludzie przyglądali się temu, kim Pan Jezus jest, co przyniósł. I tak jak ten niewidomy od urodzenia, który został uzdrowiony, musi być od Boga. On jest Mesjaszem. Bo zostałem uzdrowiony. Ja wiem, ja widzę tylko to. Albo jak przywódcy religijni ma taką wadę. I my widzimy to. I to nam sprawia przykrość, to nam się nie podoba. Nie chcemy go. To była sprawa życia i śmierci. Na podstawie tego, co ludzie wybrali, podjęli decyzję, która spowodowała w jednym przypadku życie, a w drugim przypadku śmierć. Więc jeżeli odmawiamy z powodów emocjonalnych, z powodu jakichś może urazów, może jakichś ambicji, może jakiejś pychy, nie wiem, co tam jeszcze może być w naszych sercach, odmawiamy, bo nam nie odpowiada przyglądanie się temu, co Bóg czyni. Zamiast tego, na przykład z takiego pospolitego użalania się nad sobą, patrzymy na to, czego brakuje, czego on akurat nie zrobił, co wydaje nam się problemem jeszcze nierozwiązanym, to narażamy siebie, że sprowadzimy na siebie naprawdę trudne rzeczy. Inaczej mówiąc, narażamy siebie na to, że rozminiemy się z Bożym nawiedzeniem. Na małą skalę to jest jak to wyjście na ulicę w Opolu, czy pójście na kościół uliczny w Warszawie. Na tym kościele ulicznym to spotykasz ludzi, którzy są nieumyci, śmierdzą i są roszczeniowi. I możesz tylko to widzieć. Możesz widzieć zmienną pogodę, możesz widzieć, że większość ludzi jest obojętna i możesz powiedzieć, nie ma sensu tam przychodzić. Ale ja uważam, że jest sens tam chodzić. Ja pamiętam, na takich sytuacji była cała masa, mógłbym tutaj z godziny opowiadać, a nie jestem tam co tydzień, tylko czasami. Któregoś razu stanąłem na tym taboreciku i przemawiam i tak 2 metry przede mną byli jacyś aktywiści, którzy próbowali prowadzić ze mną rozmowę. Ja nie umiem tak. Nie miałem notatki, tylko ten werset, bo to nie ma tam warunków, że nie ma stolika, nikt nie dał, tylko taki ten taborecik. Więc byłem bardzo rozproszony, byle jak to słowo powiedziałem. Nie zakończyłem tak, jak planowałem zakończyć, bez żadnego wezwania do kogokolwiek, bo mi przeszkadzali. Zakończyłem to swoje przemówienie i mimo, że nie zrobiłem wezwania, 2 osoby się do mnie zameldowały. No dobra, to mówię, z dwoma naraz nie, wybrałem najpierw jednego faceta, porozmawiałem z nim, to była krótka sprawa, czekała ta dziewczyna. Zaczęliśmy rozmawiać i opowiadała coś o swoim problemie. Ja coś jej odpowiedziałem, w pewnym momencie ona się popłakała. Myślę sobie, co ja powiedziałem takiego, że ona się popłakała. Myślę, naprawdę nie starałem się. I zorientowałem się, że Bóg się jej dotyka. Naprawdę tak było. I takich historii, gdzie nie ma wątpliwości, że to jest, że za tym stoi Bóg, jest cała masa. Pewna kobieta, która spoza Warszawy gdzieś tam przez kilka miesięcy słuchała moich kazań, które umieszczaliśmy w internecie, warto umieszczać w internecie kazania w każdej formie, znajdą się ludzie, którzy posłuchają. Przeprowadziła się do Warszawy, nie mogła przyjść na niedzielę nabożeństwo, bo praca, którą dostała, to była w handlu, głównie w weekendy. Gdzieś wykryła, że jest kościół uliczny, i miała nadzieję, że odszuka ten kościół, z którego kazania słuchała. Kiedy po raz pierwszy przyszła tam w środę, po jakiejś dłuższej przerwie, ja też przyszedłem tam w środę. To nie jest Boża ręka? Później moja żona przygotowywała ją do chrztu. Czy to nie jest Boża ręka? Czy nie warto wytrzymać trochę zimna, smrodu, postaw roszczeniowych i wiele innych rzeczy, żeby zobaczyć coś takiego? I o tamtych rzeczach nie ma co opowiadać. Bo liczy się to, co jest Bożym dziełem. To jest nasze życie. Więc mamy wybór. Zobaczysz to, na co popatrzysz. Do połowy pusta, czy do połowy pełna? Jest tu woda? Czy brakuje tutaj wody? Ja wiem, no może uda mi się do godziny dociągnąć jakoś, żeby tą normę ustanowioną przez pastora Marka spełnić. Chciałem wam zadać pytanie. Chciałem, żeby każdy i ci z was, którzy tu siedzą i ci, którzy patrzą na jakieś ekrany, żebyście mieli moment refleksji, żeby to nie było takie gadanie po próżnicy, bo jeżeli naprawdę Bóg polecił mi, żebym o tym powiedział, to oznacza, że tu musi być ktoś, kto potrzebuje się zastanowić nad tym, na co patrzy. Czy żyje w podstawie wdzięczności. Bo to jest dość niebezpieczne, jeżeli nie dostrzegasz czegoś ważnego, co Bóg robi w twoim życiu. To jest niekorzystne. Może być tak, że ktoś wiele lat modli się o przebudzenie w naszym kraju i nie zauważył w ogóle, że Bóg w nim i przez niego wykonuje ważną pracę, która jest fundamentem wielkiego żniwa. Wiecie, że fundamenty kosztują kupę kasy i w ogóle ich nie widać. Ale są niezbędne. Więc niebezpieczne jest, żeby czegoś nie zauważyć. I to drugie wezwanie na slajdzie, to jest taka prosta zachęta. Zdecyduj, na ile ciebie stać dzisiaj, żeby żyć w postawie wdzięczności, żeby aktywnie rozglądać się za tym wszystkim, co Bóg uczynił i co czyni teraz, co dał ci w tej chwili i nie zapomnieć, żeby to zauważyć i powiedzieć, Boże, zauważyłem. To nie musi być taka modlitwa typu o niebiański Ojcze Wszechmogący, który tam zasiadasz w okręgach niebieskich, chciałbym ci... i tak dalej. Nie. Prawdopodobnie wystarczy taka refleksja, Boże, dziękuję ci, że w moim mieszkaniu jest ciepło. Fajnie, że mnie stać na dobre jedzenie. Z moim zdrowiem jest nieźle. I tak dalej, tak? Cokolwiek by to było. Włączając to różne rzeczy duchowe. Ale to główne pytanie na ten moment jest, czy może w tej chwili nie dostrzegasz czegoś ważnego, bo skupiasz się na tym, że brakuje wody w szklance, że czegoś nie przegapiamy, tak jak mieszkańcy Jerozolimy, którzy przegapili czas odpowiedzi na swoje modlitwy, czas Bożego nawiedzenia i ponieśli straszną stratę. Chciałbym zakończyć modlitwą, to chciałbym pomodlić się o to, żeby każdemu z nas Bóg otworzył oczy, szeroko otworzył oczy, pomógł spojrzeć, zobaczyć te rzeczy, które są dzisiaj ważne, które koniecznie musimy widzieć, za które potrzebujemy mu podziękować, dlatego że to przyniesie błogosławieństwo. I chciałem was prosić, żebyście razem ze mną modlili się. Nie musi być głośno, bardziej chodzi mi o zwrócenie serca, umysłu do Pana Boga, taki moment refleksji, zadanie mu szczerego pytania, czy coś potrzebuje zauważyć, czy na coś potrzebuje, na czymś potrzebuje skupić mój wzrok, czy czegoś nie przegapiam w tym momencie. Ojcze, dziękuję ci bardzo, że wielkie, znaczące i dobre dzieła wykonałeś w drodze, że droga jest twoim dziełem, że to jest wspólnota kościelna, którą ty powołałeś do istnienia. Dziękuję ci za Izę, dziękuję ci za Marka, dziękuję ci za to życie swoje i pochodzące od ciebie, które oni włożyli w drogę. Ojcze, dziękuję ci za każdego, który tu jest obecny, którego tu umieściłeś, za każdą osobę. Teraz, Panie, modlę się i proszę ciebie, abyś każdemu otworzył oczy na twoje dzieła. Abyś każdemu pozwolił zobaczyć to, co ty czynisz. Aby ten wzrok nie był niczym przesłonięty, nie był niczym zaćmiony, nie był niczym zamglony, ale by stał się ostry i wyraźny. Aby każdy zobaczył to, co ty czynisz. To, co czynisz w tej chwili, to, co już uczyniłeś i to czynisz, Panie. Panie Boże, jeżeli to jest słowo od Ciebie, to ja proszę Cię, żebyś teraz zwracał uwagę, otwierał oczy, pozwalał je skierować na rzeczy, które gdzieś umknęły, które się gdzieś zatarły, zapomniały się, a powinny być świętowane. Powinny wywoływać dziękczynienie i wdzięczność. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie dobre rzeczy, które Tu uczyniłeś. I dziękuję, że Ty nie ustajesz w czynieniu tego, co jest dobre. Dziękuję, że tutaj budujesz Twój Kościół i że w tym dziele nie ma wad konstrukcyjnych, nie ma braków, nie ma deficytów i nie ma omyłki. Dziękuję Ci, że dobrze budujesz Twój Kościół. Właśnie tak, jak powinien być budowany. W odpowiedni sposób dla współczesnego świata. Dla miejsc, do których droga ma dotrzeć. Panie, dziękuję Ci bardzo, że Twoje dzieło jest naprawdę dobre. Że w nim odbija się Twoja doskonałość, Twoja mądrość, Twoja moc, Twoja łaska. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś dobrym Bogiem i proszę, aby Twój Duch, Twojej łaskawości, Twojej radości, Twojego pokoju przyszedł i napełniał to zgromadzenie dzisiaj i na każdym kolejnym spotkaniu, aby napełniał tą świętą obecnością Twoją, która przynosi życie, która przynosi pokój, która przynosi życie w obfitości. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje dzieła w imieniu Pana Jezusa. Amen. I teraz coś ryzykownego chcę zrobić. Zapytać się Was, bo Marek kazał mi zapytać się o coś. Tak myślałem, o co mam, nie mam dobrych pytań, tak? Czy ktoś z Was ma choćby malutką refleksję, która przypomniała mu coś, że rzeczywiście podjąłeś decyzję, żeby na coś popatrzeć, żeby za coś Bogu podziękować, żeby coś świętować. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ci z Was, którzy oglądają, napiszcie w komentarzu, że macie taką refleksję, że coś zobaczyliście. Zakładam, że wszyscy postanowiliście... Słucham? Super. Teraz oglądasz jednocześnie jak... W trakcie, tak? Można tak? To jest sposób na pomnażanie ilości widzów, podwójna obecność i na żywo, i online, brawo. Jesteś nowoczesnym członkiem drogi. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że nie był taki bardzo zmarnowany czas. Niech Pan Bóg błogosławi Was swoją obecnością. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, chcemy jeszcze zebrać ofiarę miłości, tak jak mamy w zwyczaju dla Andrzeja. Dobrze, jeszcze raz proszę Was, żebyście podziękowali Andrzejowi, że był wśród nas. On naprawdę jest bardzo zajęty, także to, że znalazł czas, to jest super. No ale Andrzej też bardzo się teraz udziela, pomaga naszemu drugiemu kościołowi w Elblągu, także Andrzej tam ich zasila, regularnie uczy, także ma w sercu małe społeczności i dlatego tak szanujemy naszego biskupa. Musimy się nauczyć tych wersji katolickich, oni nam każą go nazywać, więc go nazywamy. No, ale w każdym razie bardzo się cieszę, że byliście, że jesteście w dobrym zdrowiu. Oczywiście modlimy się o tych, którzy gdzieś nam chorują i bardzo się cieszę, że wy byliście dzisiaj z nami w internecie, że ci, którzy właśnie nie mogliście przyjść, jeszcze częścią drogi, że jesteście z nami i ci, którzy jesteście naszymi gośćmi, też nam było bardzo miło. Także tym cudnym akcentem błogosławieństwa Bożego kończymy tą transmisję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Drogi Kościele, do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego weekendu, miłej niedzieli. Amen.